Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport na dziś. Kolejne dni i tygodnie protestu i brutalnego tłamszenia protestu na Białorusi. Członkini Rady Koordynacyjnej Maria Kolesnikowa nie daje się wyrzucić na Ukrainę, ale większość prezydium tego ciała jest już za granicą albo w więzieniu. Światłana Cichanouska w Warszawie szuka wsparcia dla niezależnej Białorusi. Łukaszenka zaś wybiera się do Moskwy. Jak długo Rosja będzie wspierać białoruskiego prezydenta? O tym wszystkim w raporcie na dziś, 9 września 2020 roku. Przypominam, że ten program to środowa odmiana raportu o stanie świata, audycji finansowanej przez słuchaczy. Z serca dziękuję za wsparcie. Tych z Państwa, którzy chcieliby przyłączyć się do zbiórki, zapraszam. Najłatwiej to zrobić za pośrednictwem serwisu patronite.pl. A jeśli ktoś nie chce lub nie może, to też dobrze. Raport o stanie świata jest dostępny do słuchania za darmo dla wszystkich i takim pozostanie. Agata Kasprolewicz jest jak zwykle wydawcą, Chris Wawrzak jak zwykle realizuje program. Zaczynamy. Naszym gościem jest dziś Marek Mękiszak z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Wydaje się, że po prawie 3 tygodniach mamy pewien rytm tych protestów. W weekendy dziesiątki tysięcy ludzi wychodzą na ulicę, w tygodniu jest ich mniej. Ten rytm jest punktowany atakami milicji, OMON-u, dramatyczne filmy w mediach społecznościowych możemy oglądać. I ciągle niewiele ruchu, jeśli można tak powiedzieć, dzieje się w sensie politycznym. Czy zgadza się pan z takim opisem tej sytuacji?
No tak, rzeczywiście te protesty stały się takie bardzo systematyczne. To, co możemy zauważyć, to jednak pewna tendencja niewielkiego spadku zaangażowania, jeśli chodzi o liczebność, ale też z kolei z drugiej strony wzrost brutalności ze strony reżimu, ze strony sił porządkowych białoruskich. Ciągle mamy taką sytuację patową, to znaczy z jednej strony ani Łukaszence nie udało się doprowadzić do stłumienia bądź wygaszenia w jakiś sposób tych protestów. One są kontynuowane, mamy do czynienia z bardzo taką zdeterminowaną aktywnością dużej grupy społeczeństwa. Z drugiej strony nie jednak te protesty nie prowadzą do jakiejkolwiek wyraźnej zmiany politycznej, do wyraźnej dekompozycji reżimu. Zahamowały się te oznaki ucieczki członków, przedstawicieli tego reżimu od niego i przypomina to taką sytuację trochę patową.
Może wróćmy do historii z Marią Kolesnikową, bo ona wydaje się trochę tajemnicza, to znaczy tajemnicza w tym sensie, że nie do końca znamy szczegóły. Co wiemy na 100%? Znalazła się na granicy ukraińskiej sama z własnej woli, czy była to próba wyrzucenia jej z kraju?
No to, co wiemy na ten temat, a opieramy się na różnych informacjach częściowo ze sobą sprzecznych, to, że władze, po pierwsze, prawdopodobnie KGB białoruskie dokonało zatrzymania Kolesnikowej i jej współpracowników. Następnie wywarli na nich bardzo silną presję psychologiczną, zastraszając i de facto zmusili do próby wyjazdu na teren Ukrainy, rzekomo dobrowolnej. Przy czym o ile w przypadku współpracowników Kolesnikowej być może rzeczywiście oni w końcu się zgodzili na ten de facto wymuszony wyjazd i zostali przeprowadzeni przez granicę z Ukrainą, o tyle Kolesnikowa stawiała bezwzględny opór i w końcu podarła swój paszport, tak żeby niemożliwe było przeprowadzenie czynności po stronie ukraińskiej i tym samym uniemożliwiając swój wyjazd na Ukrainę i w związku z tym została zatrzymana i w tej chwili z tego co słyszymy przebywa w areszcie w Mińsku.
Jeśli rzeczywiście to wydarzenie przebiegło w taki sposób, w jaki pan je opisał, to świadczy po raz kolejny o tym, że władze próbują izolować członków tej rady koordynacyjnej. Zdaje się, że kolejny trafił za kratki, trafił do aresztu i wygląda na to, że jedyną członkinią prezydium, która jest chyba w tej chwili na wolności, to jest Swietłana Aleksijewicz.
Tak jest. Wszyscy członkowie prezydium Rady Koordynacyjnej są albo poza granicami Białorusi, w sąsiednich państwach, albo są zatrzymani. I tylko Swietłana Aleksijewicz, laureatka Literackiej Nagrody Nobla, oczywiście ze względu na swój prestiż nie została zatrzymana, ale też trzeba przyznać, ona nie jest przez władze traktowana jako główne zagrożenie ze względu na to, że no, nie prowadzi takiej wyraźnej działalności politycznej.
A kto jest zagrożeniem, pana zdaniem, dla Łukaszenki i reżimu?
No zagrożeniem z jednej strony są działacze Rady Koordynacyjnej, zwłaszcza tego prezydium, które de facto podjęło się koordynacji działań. Zagrożeniem są najbardziej aktywni już w tej chwili działający bardzo wielu, ale też rozproszonych aktywistów, tych, którzy wychodzą na ulicę, zwłaszcza ludzi młodych, ale także potencjalnie groźni są na przykład przedstawiciele firm IT, którzy już z tego widzimy, część z nich nie tylko przyłączyła się do protestów, część z nich próbuje emigrować, ale część również podjęła działania aktywne, to znaczy mamy już ataki hakerskie udane na sajty, na strony internetowe, na przedstawicieli reżimu, a także diaspora białoruska i tacy ludzie jak chociażby bloger Niechta, czy twórca kanału Niechta Live w komunikatorze Telegram, którzy tak naprawdę odgrywają taką rolę mobilizującą i też jednocześnie przekazują informacje na temat protestów. To wszystko są, do tego jeszcze możemy dodać ciągle jeszcze w niektórych zakładach pracy aktywnych uczestników sprzeciwu. To wszystko są ludzie, którzy są przez reżim traktowani jako potencjalne zagrożenie.
Ale historia z Marią Kalesnikową chyba świadczy o jednej rzeczy. Mianowicie, nie wiem, czy pan się z tym zgodzi, że diaspora i ci ludzie, którzy znajdują się za granicą, no bo przecież chodziło o to, żeby wyrzucić Kalesnikową z Białorusi, nie są traktowani jako bezpośrednie zagrożenie. No ich można przedstawić jako agentów zachodnich, agentów Unii Europejskiej albo Stanów Zjednoczonych, jako zdrajców narodu i tak dalej. Więc rola tej diaspory chyba nie jest do końca jednoznaczna i jednoznacznie pozytywna.
Ja bym do końca tego nie bagatelizował, ponieważ jednak jeżeli weźmiemy pod uwagę, że po pierwsze to, co w dużej mierze podtrzymuje protesty, to są informacje, zdjęcia, filmy z bardzo wielu różnych miejsc na Białorusi, przedstawiających z jednej strony akcje protestacyjne, bardzo różne ich formy, ale także brutalność ze strony przedstawicieli reżimu. To powoduje tak naprawdę podtrzymywanie napięcia społecznego i tego odruchu sprzeciwu. To tak naprawdę podsyca ten płomień protestu na Białorusi i w związku z tym, ponieważ władze nie są w stanie zablokować, mimo że częściowo blokują internet, zwłaszcza przy okazji niedzielnych demonstracji, to jednak nie są w stanie odciąć społeczeństwa białoruskiego, zwłaszcza tej aktywnej części tego społeczeństwa, od tych źródeł, niezależnych źródeł informacji. I to jest dla nich problem. To pozostaje dla nich problemem.
A rozumiem, że część z nich znajduje się również za granicą.
Oczywiście.
No choćby w Polsce, prawda?
Oczywiście tak, oczywiście.
Jest jeszcze jeden element tych protestów, bardzo charakterystyczny element, to znaczy kobiety oczywiście, kobiety na Białorusi. Skąd pana zdaniem bierze się ta determinacja kobiet i również tak znacząca rola ich w tym proteście? Czy to jest wyłącznie kwestia tego, że media zmieniły się na tyle, żeby po prostu mówić nie tylko o mężczyznach, ale również o kobietach, które biorą udział w społecznych protestach, co do niedawna nie było regułą, powiedzmy. Czy też jest jakaś charakterystyczna cecha kobiet na Białorusi, czy może tej sytuacji białoruskiej, która powoduje, że kobiety wychodzą na proscenium, wychodzą na tą pierwszą linię protestu?
Ja bym nie zbyt daleko nie szedł, jeśli chodzi o jakby te analizy podzielące na płeć. Mamy do czynienia z ogólnonarodowym protestem. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, że aktywnie w takich regularnych akcjach protestacyjnych nigdy nie uczestniczyło więcej niż kilkaset tysięcy osób, to jednak mamy pośrednie dowody na to, że ten sprzeciw i opór wobec Łukaszenki i jego reżimu jest powszechny, że on obejmuje przytłaczającą w tej chwili większość białoruskiego społeczeństwa, i to bez względu na miejsce zamieszkania, bez względu na wykonywany zawód, bez względu na płeć. To, że kobiety uaktywniły się, wynika moim zdaniem po części z tego, że istnieje takie przekonanie wynikające z takiej dosyć patriarchalnej kultury politycznej, postsowieckiej, która również na Białorusi się przejawia, że reżim, w szczególności milicja, raczej jest ostrożniejsza, czy bardziej się obawia podejmować brutalne najbardziej działania, przynajmniej publicznie okazywane na ulicy, wobec kobiet niż wobec mężczyzn. W związku z tym te kobiety jakby wychodzą po to w imieniu swoich partnerów, po to, żeby ich chronić de facto, żeby próbować też w jakiś sposób powstrzymywać przedstawicieli reżimu. Oglądaliśmy wiele takich scen filmowych, kiedy na przykład OMON próbował atakować grupy mężczyzn, a kiedy tworzył się kordon kobiet między nimi, żeby ich powstrzymać, oni jakby no, hamowali swoje działania. Więc to jest trochę działanie psychologiczne i niekiedy rzeczywiście ono skutkuje. Chociaż z drugiej strony mamy też relacje, mamy też dowody na to, że również kobiety są bardzo brutalnie traktowane, są informacje i o pobiciach, są wreszcie pojedyncze informacje wręcz o gwałtach i innych bardzo brutalnych działaniach wobec zwłaszcza zatrzymanych kobiet.
Porozmawiajmy o polityce. Czy mamy choć odrobinę jasności co do działań opozycji, co do jakiegokolwiek ich zorganizowania w formie, która byłaby po części partnerska albo dla reżimu, albo choćby dla Rosji?
No, problemem opozycji, czy raczej ruchu protestu, bo trzeba to jednak odróżnić, że tak zwana opozycja stara, czy klasyczna opozycja, która na Białorusi od wielu lat istnieje, ona nie jest głównym aktorem tych protestów.
No wręcz jest zmarginalizowana, to znaczy tak, jej w zasadzie tak, nie ma, prawda? Tej prozachodniej opozycji, którą znamy z lat 90.
Ten protestu jest między innymi dlatego tak powszechny, że jakby wyzwolił się spod takich schematów, które kazały propagandzie Łukaszenki stygmatyzować tę opozycję, wskazując właśnie na to, że ona pociąga za sznurki. To jest zupełnie inna sytuacja. Mamy do czynienia z realnym, dosyć powszechnym ruchem społecznym, która ma charakter w gruncie rzeczy spontaniczny, a liderzy, którzy się wyłonili, oni są nowymi liderami. Oni są liderami, którzy się pojawili niejako z konieczności, tak? Ponieważ zastąpili oni tych, którzy zostali od razu na początku, w pierwszej fazie protestów, uwięzieni. Chodziło między innymi o kandydatów na prezydenta, pana Babarykę i pana Cichanouskiego. Natomiast pewnym problemem liderów tego ruchu protestu, czyli w tym przypadku formalnie Rady Koordynacyjnej, no jest to, że ten ruch od razu jakby zastrzegł i postawił sobie za pewną zasadę, że jest to ruch pokojowy. W związku z tym, jeżeli to jest ruch pokojowy, to nie podejmuje prób jakichś gwałtownych, siłowych działań, które by powodowały na przykład, nie wiem, zajmowanie budynków publicznych, okupację, czy próba wręcz siłowego przejmowania władzy w Mińsku czy w regionach. Oczywiście konsekwencją tego jest to, że ten ruch ma jakby pewne moralne racje, bo stara się kierować zasadą nieużycia przemocy, ale z drugiej strony to też w pewnym sensie go ogranicza, ponieważ władze jednostronnie w tym wypadku często stosują wobec tego ruchu przemoc z różnym nasileniem, stosują represje, i jakby to się nie spotyka ciągle jeszcze z gwałtowną reakcją. Aczkolwiek warto zauważyć, że ostatnio pojawił się coraz więcej głosów wzywających do tworzenia jakichś struktur samoobrony, która by broniła protestujących przed chociażby pobiciami i zatrzymaniami. Zobaczymy w ogóle, czy w tym kierunku ten ruch pójdzie, ale jest to zawsze pewien dylemat, tak? Bo dylemat jest pomiędzy radykalizacją tego ruchu, który spowoduje nieuchronnie wzrost brutalności po stronie władz i groźbę no dosyć krwawego możliwego przebiegu dalszych wydarzeń, a z drugiej strony konsekwentnym utrzymywaniem jego pokojowego charakteru, który z kolei grozi tym, że on będzie się stopniowo wyczerpywać, no bo ile razy można wychodzić na ulicę w sytuacji, kiedy te protesty nie przynoszą żadnych widocznych politycznych efektów.
To jest bardzo ciekawe, co pan mówi, bo wygląda na to, że ta białoruska rewolucja, powstanie, jakkolwiek byśmy to nie nazwali, jest jednym z nielicznych, jeśli nie jedynym w tej chwili ruchem społecznym na świecie, który jest tak samo ograniczony. Jeśli popatrzymy na to, co się dzieje na ulicach amerykańskich miast, gdzie dzielnice płoną, gdzie ludzie bardzo w sposób przemocowy niekiedy reagują. Jeśli popatrzymy na to, co się dzieje, nie wiem, w Hongkongu albo w Libanie, ten element przemocy ze strony demonstrujących jest obecny, mniej lub bardziej. Natomiast na Białorusi rzeczywiście mamy przykład ruchu, który no niemalże odwołuje się do tych postaw z lat 80. czy z lat 70., prawda? To znaczy z walki z ustrojem komunistycznym. To jest bardzo ciekawy też, myślę, aspekt tej rewolucji, jeśli właśnie popatrzymy na to w skali całego świata.
No tak, to prawda. Możemy oczywiście znaleźć jakieś tam historyczne antytendencje takiego właśnie ruchu i takich postaw, natomiast trzeba też brać pod uwagę specyfikę kraju, to znaczy kulturę polityczną i pewne cechy, no nie lubię tego określenia, charakteru narodowego, tak? To znaczy Białorusini uchodzą generalnie w swojej większości za ludzi bardzo cierpliwych i spokojnych. I oczywiście fakt, że zostali doprowadzeni do takiego stanu przez reżim Łukaszenki, pokazuje, jak tak naprawdę, jak daleko i jak głęboko sięga ta frustracja społeczna, że ten gniew jakby stał się większy od wszelkich innych uczuć. Ale z drugiej strony to też jest czynnik stale, który wpływa na te protesty, które miejscami mimo swojej dramatyczności przypominają trochę happeningi, mimo tego ciągle brutalnego użycia siły przez siły porządkowe.
No tak, i myślę, że dla niektórych obserwujących ten protest w krajach takich jak Stany Zjednoczone, czy Wielka Brytania, czy Francja. Fakt na przykład, że nie wiem, idzie pochód i ci ludzie starają się nie wchodzić na trawę, żeby nie deptać trawników, wydaje się troszeczkę kuriozalny, prawda? Ale dobrze, wróćmy do polityki. Dziś w Onecie wywiad z Pawłem Łatuszką, typowanym na prezydenta kraju, i tam pojawiło się kilka ważnych, moim zdaniem, i jednoznacznych tez. Chyba najważniejsza taka, która wybrzmiewa z tego wywiadu, to jest jego stwierdzenie, że więź Białorusi z Rosją jest nierozerwalna i w zasadzie nienegocjowalna. Po raz kolejny należy podkreślić, że to nie jest protest prozachodni, to nie jest protest podobny do tego, który miał miejsce na Ukrainie, prawda?
No, przede wszystkim zwróciłbym uwagę na to, że Paweł Łatuszka jest byłym dyplomatą i jest politykiem. Więc jest człowiekiem, który czuje odpowiedzialność tego słów, które wypowiada, i jako człowiek, który ma pewne ambicje odgrywania jakiejś roli politycznej, bierze też na siebie jakąś odpowiedzialność za kierowanie tym ruchem protestu. W związku z tym to, co jest bardzo ważne dla tego ruchu protestu, to aby próbować przynajmniej zapewnić sobie jakąś choćby śladową neutralność ze strony rosyjskiej. No bo wszyscy sobie zdają sprawę, że gdyby Rosja, gdyby Kreml podjął decyzję o zdecydowanym i twardym i bezpośrednim zaangażowaniu się na Białorusi, no to ten ruch protestu nie miałby szans tak naprawdę na realizację głównego celu politycznego, jakim jest odsunięcie Łukaszenki od władzy i personalna i też polityczna zmiana, rozpoczęcie jakichś reform na Białorusi. Postawa Moskwy ma tutaj, nie ma co ukrywać, dosyć istotne znaczenie. W związku z tym takie ostrożne wypowiedzi, niezależnie od tego, że rzeczywiście w społeczeństwie białoruskim w swojej większości nie ma nastrojów ciągle jeszcze antyrosyjskich, dopiero postawa Rosji, dopiero jej poparcie, im większe i bardziej zdecydowane dla Łukaszenki, tym bardziej i tym szybciej może doprowadzić do tego, że te nastroje się zmienią, że te nastroje na Białorusi staną się antyrosyjskie. Kreml zdaje sobie sprawę z takiego zagrożenia i dlatego też stara się, mimo udzielanego poparcia dla Łukaszenki, jednak to poparcie w jakiś sposób dozować, żeby nie powstało wrażenie, że właśnie już Rosja zastępuje Łukaszenkę w tym momencie, w tym tłumieniu ruchu protestu.
A takiego wrażenia ciągle nie ma, ale proszę powiedzieć, czy ktoś taki jak Łatuszka, czyli jedyny tak naprawdę tak wysokiej rangi urzędnik państwowy, były ambasador, były minister kultury, dyrektor teatru, no znana postać, czy ktoś taki może być partnerem dla Rosjan, jeśli rzeczywiście dojdą oni do wniosku, że czas Łukaszenki dobiegł końca, do widzenia, żegnamy się?
Nie jestem pewien, czy akurat Łatuszka, tu trudno spekulować, ale na pewno z punktu widzenia Rosji, pamiętajmy o tym, priorytetem nie jest personalne wspieranie kogokolwiek, w tym Łukaszenkę. Priorytetem dla Rosji jest realizacja jej celów strategicznych, a celem strategicznym Rosji jest pogłębienie integracji tak zwanej pomiędzy Białorusią i Rosją, czyli skończenie z sytuacją, w której Rosja subsydiuje gospodarkę białoruską, a w zamian nie otrzymuje tego poziomu integracji politycznej i innej, jaką by sobie życzyła.
Czyli sugeruje pan, że Rosjanie poprą kogoś, kto zagwarantuje im spełnienie tego oczekiwania?
Tak, Rosjanie poprą kogoś, kto będzie gotowy zgodzić się na podpisanie 31 map drogowych pogłębienia integracji rosyjsko-białoruskiej i będzie gotów je implementować, i kogoś, kto ma efektywną władzę na Białorusi. Dlatego też Moskwa z pewnym wahaniem w początkowej fazie wobec Łukaszenki się zachowała, ponieważ nie była pewna, krótko mówiąc, czy Łukaszenka zdoła utrzymać władzę. Jednak z drugiej strony Rosjanie się obawiali scenariusza, w której dojdzie do niekontrolowanej, gwałtownej zmiany, która może potencjalnie wynieść do władzy ludzi, którzy są dla Moskwy albo nieznani, albo są znani jako przeciwnicy integracji z Rosją.
No dobrze. No dobrze, ale to w takim razie byłby pan w stanie wskazać, jeśli Łatuszka to nie jest idealny partner, czy taki, którego nazwisko najbardziej się narzuca, czy są jacykolwiek idealni partnerzy, albo przynajmniej poza Łukaszenką oczywiście, tacy, którzy byliby akceptowalni dla Moskwy?
Nie chciałbym operować konkretnymi nazwiskami, bo to oczywiście byłaby daleko idąca insynuacja. Ale generalnie Rosjanom odpowiadałyby osoby, które z jednej strony miałyby efektywną władzę polityczną, z drugiej strony nie miałyby jakiegoś wielkiego odium negatywnego, który by powodował, że powodują na przykład masowy sprzeciw społeczny, ale jednocześnie takie, które byłyby pragmatyczne i byłyby gotowe do kontynuowania ścisłej współpracy z Rosją, nie szukałyby jakichś elementów równoważenia tej polityki czy jakiegoś zwrotu umownego na Zachód. Wydaje się, że takie osoby są w szerszej nomenklaturze, również wśród tych osób, które obecnie pełnią funkcje na Białorusi. Natomiast z drugiej strony Rosjanie też muszą mieć świadomość, że cokolwiek robią, musi to być robione w taki sposób, aby nie stworzyć wrażenia, że Moskwa dokonuje jakiegoś zamachu stanu. To wszystko muszą być efekty jakby działań wewnątrz Białorusi podejmowanych i stąd między innymi wydaje się presja Rosji na tak zwaną reformę. Rosjanie przypominają obietnice Łukaszenki w kwestii reformy konstytucyjnej, sugestie, że będą przedterminowe wybory, w których on ewentualnie nie będzie kandydować. I jakby z jednej strony Rosjanie nie chcą sukcesu ruchu protestu, bo nie chcą przykładu nowej jakby kolorowej rewolucji, która obala reżim, który jest przyjazny generalnie wobec Moskwy, ale z drugiej strony chcieliby mieć sytuację, w której na Białorusi mamy do czynienia z reżimem, który ma pewną legitymację społeczną, a jednak Łukaszenka, co by nie mówić, tę legitymację społeczną, polityczną utracił na skutek swoich bardzo nieadekwatnych działań.
Proszę jeszcze powiedzieć na temat jego wizyty w Moskwie zbliżającej się. Czego pan się po niej spodziewa? Czego możemy się po niej spodziewać?
No to jest dosyć trudne oczywiście. Możemy się spodziewać deklaracji wsparcia dla Białorusi, możemy się ewentualnie spodziewać być może jakichś porozumień o współpracy. Nie jestem w tym momencie przekonany, czy będziemy mieli do czynienia z przełomem. Co rozumiem przez przełom? Tak naprawdę zarówno Moskwa, jak i Łukaszenka są świadomi, że jakiekolwiek poważne, daleko idące porozumienie rosyjsko-białoruskie musi mieć charakter pakietowy. Czyli z jednej strony Moskwa chce uzyskać zgodę na realne pogłębienie integracji rosyjsko-białoruskiej w związku z przygotowanymi już mapami drogowymi, czyli dalsza koordynacja polityk gospodarczych, zmierzanie w kierunku wspólnej waluty, koordynacja polityki podatkowej, koordynacja kontroli nad granicą, ale też nowe bądź ze zmienionymi funkcjami ponadnarodowe organy. A z drugiej strony strona białoruska, tak naprawdę tego, co głównie oczekuje od Rosji, to jest subsydia, utrzymanie systemu subsydiów przede wszystkim w postaci kredytów oraz niższych porównywalnych z rosyjskimi cen nośników energii, ropy i gazu eksportowanych na Białoruś, co podtrzymuje na powierzchni białoruską gospodarkę i pozwala utrzymywać polityczną, do tej pory pozwalało utrzymywać względną polityczną stabilność. Natomiast strony ewidentnie cały czas różniły się i chyba nadal różnią w proporcjach tego, co za co mają otrzymać w tym przetargu. I wydaje mi się, że Łukaszenka, który troszeczkę poczuł się nieco silniejszy, znów usiłuje wrócić do pewnej gry z Moskwą, czyli do pewnego lekkiego oporu i stawiania warunków w Moskwie dla zgody na dalszą intrację. Dlatego bardzo jest ciekawe, jest co 14 września w Moskwie będzie się działo. To pytanie jest otwarte. Ciągle nie wiemy, czy ciągle są pewne szanse na to, że będzie pewien etap tylko i będziemy mieli do czynienia z bardziej ograniczonymi i symbolicznymi rezultatami.
Bardzo dziękuję. Marek Mękiszak z Ośrodka Studiów Wschodnich był gościem raportu na dziś.
Dziękuję bardzo.
Agata Kasprolewicz, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak, dziękujemy Państwu za ten program i za wszystko. Do usłyszenia w sobotę albo kiedy chcecie, bo aby nas słuchać, wystarczy wejść na stronę raportostanieświata.pl, wybrać sobie platformę podcastową i odpalić każdy odcinek naszego programu, który jest też Waszym programem. Raport o stanie świata jest programem w całości finansowanym przez słuchaczy. Z serca dziękuję wszystkim Państwu. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm. Instalacje fotowoltaiczne z Dąbrowy koło Niepołomic. Krzysztof Gorzkowski. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. A także BIMV.pl. Kursy online dla inżynierów. Marcin Drąg. Mariusz Drużyński. Firma Gorwita, producent kosmetyków i suplementów diety ze składników pochodzenia naturalnego. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. Zbigniew Korsak. Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Muzeum Kinematografii w Łodzi. Organizator 30. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. www.człowiekwzagrożeniu.pl. Paweł Nowy Nowak. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Gonia i Robert Zduńczyk, założyciele Fundacji Ekonomicznej Polska Afryka Wschodnia. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.